Kapica, który w latach 1921-32 pracował w Cavendish Laboratory w Cambridge, a następnie w tamtejszym Royal Society Mount, miał wielu wpływowych przyjaciół na Zachodzie, co nie było najlepszą rekomendacją. Trudno byłoby poza tym odseparować go nagle od świata i zamknąć w tajnym ośrodku badawczym na Syberii. Proponuję Igora Wasiliewicza. Znowu odezwał się Joffe. Czy wcześniej ustalono, że wysunie kandydaturę Kurczatowa? Być może zadbał o to Paskriebyszow. 39-letni Igor Wasiliewicz Kurczatow miał już ogromne doświadczenie i osiągnięcia naukowe i wiadomo było, że z właściwą sobie energią zabierze się do realizacji karkołomnego zadania. Stalin zaaprobował Kurczatowa. Lawrenti Beria nie odzywał się w czasie narady. Cały czas zapisywał coś tylko w czarnym notesie. Pochylony nad stołem, z rzadka podnosił głowę, aby zza okularów przyjrzeć się mówcy. Podobny był wówczas do drapieżnego ptaka. Jego obecność nie dziwiła naukowców, choć w zauważalny sposób zaznaczała się na zachowaniu zebranych. Wydawało się, że są spięci i ostrożni w wypowiadaniu ocen. Było dla nich oczywiste, że wszelkie prace nad skonstruowaniem nowej broni muszą być objęte jak największą tajemnicą, a Beria to gwarantował. Ponadto mógł on naukowcom dostarczyć wiadomości, których zebranie na własną rękę zajęłoby im wiele lat. Beria doskonale rozumiał słowa Stalina, który przemawiając na 18. zjeździe WKPB w 1939 roku powiedział: nasza armia, organy ścigania i wywiad nie muszą już kierować swojego ostrza przeciwko wrogom wewnątrz kraju, lecz przeciwko zewnętrznym wrogom. Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych w latach 30. zajęty wielką czystką w partii i wojsku rzeczywiście nie przykładał należytej wagi do rozbudowy wywiadu zagranicznego. Beria, ponaglony przez Stalina, z całą bezwzględnością przystąpił do systematycznego organizowania wielkiej sieci szpiegowskiej, która miała opleść świat. Zaczął od werbowania ludzi, którzy mogli stać się dobrymi agentami. Wszystkie rejonowe urzędy NKWD otrzymały polecenie wytypowania kandydatów na szpiegów. Według zaleceń dołączonych do tego tajnego rozkazu powinni to być ludzie znający obce języki, homoseksualiści, kobiety i mężczyźni o urodzie robiącej wrażenie, naukowcy i ludzie dysponujący dużą wiedzą na temat spraw wojskowych oraz polityki. Jednocześnie Beria zajął się organizowaniem szkół szpiegowskich, z których pierwsza powstała pod Moskwą, a do końca 1939 roku uruchomiono cztery inne podobne ośrodki. Szkolenie w nich trwało od 6 miesięcy do 2 lat i było niesłychanie intensywne. W ciągu pierwszych 3 miesięcy kursanci nie mieli prawa opuszczania budynku, a nauka trwała od rana do wieczora przez cały tydzień. Nieliczne godziny bez wykładów i treningów przeznaczano na podnoszenie świadomości politycznej szkolonych. Zajęcia obejmowały sztukę fotografowania, włamywania się do mieszkań i sejfów, obsługiwania radiostacji, jak również szyfrowania meldunków radiowych. Co ciekawe, prawie w ogóle nie uczono zabijania. Beria był temu przeciwny. Uważał, że zbrodnia jest najmniej wskazanym działaniem szpiega. Ale gdyby taka konieczność pojawiła się, można było szybko wysłać z Moskwy wytrenowanych zabójców z Wydziału Specjalnego NKWD. Szczególną wagę przykładano do umiejętności werbowania nowych agentów i związanej z tym umiejętności szantażu, niezwykle pomocnej w budowie siatki szpiegowskiej i gromadzeniu informacji. Beria osobiście opracował schemat funkcjonowania sieci wywiadowczej, który w następnych latach doskonale zdał egzamin. Cała struktura oparta została na radzieckich placówkach dyplomatycznych i handlowych działających w obcych państwach. Skierowano tam agentów wyszkolonych w ośrodkach NKWD. Oni to koordynowali działalność szpiegów werbowanych wśród ludzi mających dostęp do spraw państwowych, gospodarczych i wojskowych, które mogły być interesujące dla Związku Radzieckiego. Rzadko kontaktowali się osobiście ze szpiegami. To zadanie wykonywali specjalni agenci, którzy również werbowali nowych szpiegów, przekazywali pieniądze, polecenia z centrali i odbierali materiały. Podstawowa komórka szpiegowska liczyła 3-4 osoby, które zazwyczaj znały się i wspomagały w działaniu. Informacje wyselekcjonowane i wstępnie sprawdzone przez agentów w placówkach przekazywane były do centrali w Moskwie za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych, kurierów uważanych za najbezpieczniejszy środek przekazywania tajnych wiadomości, w bagażu podróżujących dyplomatów lub w zaszyfrowanych depeszach wysyłanych z ambasady. Oprócz tej siatki, nazywanej często legalną, gdyż organizowali ją i prowadzili pracownicy dyplomatyczni legalnie przebywający na terenie obcego państwa, istniała jeszcze sieć nielegalna, organizowana przez rezydentów, którymi byli z reguły ludzie zwerbowani przez legalnych. Tworzyli oni siatki szpiegowskie, werbując współpracowników z najbliższego otoczenia. Informacje do Moskwy przesyłali za pośrednictwem radiostacji, które obsługiwali sami lub przy pomocy odpowiednio przygotowanych radiooperatorów. Poza tymi strukturami pozostawali agenci uśpieni przez kilka lub nawet kilkanaście lat. Nie wolno im było wówczas prowadzić żadnej działalności szpiegowskiej. Dopiero gdy po wybuchu wojny Związek Radziecki ewakuowałby ambasadę i inne placówki, uśpieni agenci ożyliby i nawiązali kontakt z rezydentami oraz grupami szpiegów prowadzonych dotąd przez ambasady. Gdy zebranie dobiegło końca i naukowcy podnieśli się z krzeseł, Beria podszedł do Kurczatowa. — Towarzyszu Kurczatow, słóweczko! Wziął go pod rękę i odciągnął na bok w stronę okna. Jednakże nie rozpoczął rozmowy, dopóki Stalin nie wyszedł z pokoju. Do tego czasu Beria, przytrzymując rękę Kurczatowa, wpatrywał się w Stalina, obserwując, czy nie wezwie go skinieniem głowy. — Czeka nas ścisła współpraca — oświadczył, gdy tylko pozostali sami. — Tutaj na Kremlu, w specjalnym pokoju, będę przekazywał wam poufne informacje na temat postępów w badaniach nad atomem w Anglii, w Ameryce i w Niemczech. Chciałbym wam powiedzieć, że już 14 czerwca tego roku wysłałem do naszych pracowników w Berlinie, w Nowym Jorku i w Londynie taki oto rozkaz. Beria pochylił się, wyciągnął z teczki kartkę i podał ją rozmówcy. Jesteście zobowiązani do zbierania informacji na temat teoretycznych i praktycznych aspektów budowy bomby atomowej, programu nuklearnego, składników paliwa nuklearnego, mechanizmu zapalnikowego, różnych metod otrzymywania izotopów uranu, a także polityki rządu i rządowych organizacji powoływanych w tym celu. — Tak, to ważne — mruknął Kurczatow, oddając kartkę. — A w ogóle to gratuluję wam stanowiska. Oczywiście rozumiecie, że przestaliście istnieć dla świata. Beria patrzył uczonemu prosto w oczy. — Jak to? — oburzył się Kurczatow. — No jak to rozumiecie, towarzyszu komisarzu? — No, żadnych publikacji, żadnych zdjęć i żadnych wywiadów, żadnej wymiany informacji z naukowcami z zagranicy. Będziecie cały czas pod opieką moich ludzi, którzy będą wiedzieli o was wszystko. — Wszystko? — ostatnie słowa zabrzmiały jak groźba. — Zresztą będziemy jeszcze mieli czas na dokładne omówienie środków bezpieczeństwa. Bomba uranowa to zbyt wielkie przedsięwzięcie, aby pozostawić je tylko naukowcom. Beria odwrócił się i szybko ruszył w stronę drzwi, za którymi zniknął Stalin. Kurczatow stał jeszcze przez chwilę bez ruchu. Cała ta sytuacja, nocne oczekiwanie na Stalina, przebieg zebrania, wybór na przewodniczącego zespołu budującego bombę atomową i wreszcie rozmowa z Berią oszołomiła go. Powoli docierała do niego wiadomość, że od tej chwili jego kariera naukowa, a może nawet i życie, stały się własnością Berii. Nowa misja Fuksa. Dzisiaj wieczorem w Norfolk zacumował statek z Wielkiej Brytanii. John Doe, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Jakowlew, usiadł na ławce obok krępego mężczyzny w szarym płaszczu. Jakowlew był bardzo doświadczonym agentem sowieckim. Kierował Wydziałem Skandynawskim NKWD, potem szefował drugiemu Departamentowi Wywiadu NKWD, któremu podlegali radzieccy szpiedzy na całym świecie. W uznaniu ogromnych zasług i zdolności Jakowlewa sam Beria wysłał go do Stanów Zjednoczonych, aby kierował tamtejszą siatką szpiegowską. 20 maja 1943 roku Jakowlew przyjechał do Nowego Jorku, by podjąć pracę w ambasadzie radzieckiej. W listopadzie otrzymał od kolegów z Londynu informację, że Klaus Fuchs przybędzie 3 grudnia do Stanów Zjednoczonych na pokładzie brytyjskiego statku Andes. Natychmiast wyznaczył spotkanie Harriemu Goldowi, bardzo operatywnemu agentowi, który pracował dla NKWD od roku 1936. Umówili się w Central Parku. Zapamiętaj to nazwisko. Klaus Fuchs, mówił dalej Jakowlew. Nawiążesz z nim kontakt. Wszystko zostało ustalone wcześniej w Londynie. Rzeczywiście Fuchs przed wyjazdem z Londynu otrzymał od prowadzącego go oficera. Aleksander w 1942 roku powrócił do Moskwy, a jego miejsce zajęła agentka o pseudonimie Sonia, siostra Jurgena Kuczyńskiego. Informację, że 3 stycznia 1944 roku o ustalonej godzinie ma czekać na agenta przed północnym wyjściem ze stacji metra na 53 ulicy. Punktualnie o godzinie 16 Fuchs stawił się w wyznaczonym miejscu. W prawej ręce trzymał piłkę tenisową i wypatrywał wśród tłumu łącznika. Po kilku minutach pojawił się krępy, śniady mężczyzna w szarym garniturze. W prawej dłoni niósł rękawiczki, a łokciem lewej ręki przyciskał do tułowia książkę w zielonej okładce. Fuchs ruszył w jego stronę. Ten, dostrzegłszy piłkę tenisową, uścisnął dłoń Fuchsa, po czym obaj skierowali się do pobliskiej kawiarni. Nazywam się Raymond. Gold podał swój pseudonim. Będziemy się teraz często kontaktować. No, wkrótce wyjadę do Los Alamos. Nie wiem, jak będziemy mogli się spotykać. Przygotowałem to. Gold wyciągnął z kieszeni mapę. Rozejrzał się szybko dookoła, ale o tej porze kawiarnia była pusta i nikt nie zwracał na nich uwagi. To jest mapa Santa Fe. W tym miejscu na przedmieściu będę czekał na pana w żółtym Fordzie w terminie, który ustalimy. Wolałbym, żebyśmy już teraz określili, kiedy się spotkamy. Sądzę, że w Los Alamos mogą podsłuchiwać rozmowy telefoniczne i sprawdzać korespondencję. Gold nie mylił się. Ludzie z kontrwywiadu G2 roztoczyli bardzo dyskretną, ale niezmiernie ścisłą kontrolę nad naukowcami, którzy mieli dostęp do tajemnic bomby atomowej. Podsłuchiwali również rozmowy telefoniczne i czytali listy. No, potrzebuję trochę czasu, aby tam się rozejrzeć. Fuchs nie mógł się zdecydować, jaki termin podać. No wiem, że zajmie to panu parę miesięcy. Sądzę, że z pół roku wystarczy. Będę więc czekał na pana za 5 miesięcy, 2 czerwca o godzinie 16. Nikogo nie zdziwi, że wybrał się pan o tej porze do Santa Fe. Fuchs spojrzał jeszcze raz na mapę, aby zapamiętać nazwę ulicy. No a jeżeli się coś nie uda? Zapytał wstając. Proszę się nie obawiać. Wiem, jak pana znaleźć. Uśmiechnął się Gold. Nie mógł zdradzić, że Fuchs nie jest jedynym szpiegiem zatrudnionym w Los Alamos. Kilka dni później Fuchs dotarł do ośrodka, który stanowił cel jego wyprawy. Autobus pokryty pustynnym kurzem minął bramę z drutów kolczastych i zatrzymał się na niewielkim placyku przed portiernią, gdzie żołnierze z MP sprawdzali przepustki wchodzących i wychodzących z ośrodka. Generał Leslie Groves. Nazywają mnie J.J. Oczywiście za moimi plecami, więc informuję pana od razu, że nie lubię tego przezwiska. Wysoki, tęgi mężczyzna w przepoconym mundurze podszedł do Fuksa, który zszedłszy po stopniach autobusu, stanął niezdecydowany na placyku. Jak minęła podróż? Fuks uśmiechnął się. Ten człowiek wydał mu się bardzo sympatyczny, aczkolwiek zdawał sobie sprawę, że wojskowy szef projektu, odpowiadający również za zachowanie tajemnicy, będzie jego największym wrogiem. No, jestem trochę zmęczony. Kwatera już czeka. Zaraz żołnierz zabierze pańskie rzeczy i zaprowadzi pana na miejsce. Wieczorem zapraszam na kolację. Będziemy mogli porozmawiać o pracy. Oczywiście przyjdzie i Oppenheimer. Groves skinieniem dłoni przywołał żołnierza, który wziął walizkę z ręki Fuksa i przeprowadził go przez bramę. Groves wrócił do budynku, gdzie mieściło się jego biuro. W sekretariacie czekał już pułkownik Boris Pasch, zastępca szefa wydziału G2 kontrwywiadu wojskowego. Powitałem właśnie Fuksa, wyjaśnił swe spóźnienie Groves. Ciągle starasz się być ojcem tej gromady genialnych dzieci, zaśmiał się Pasch. Genialnych dzieci? Groves zatrzymał się w drzwiach. To banda nieobliczalnych wariatów i ty dobrze o tym wiesz. A co w sprawie Fuksa? Weszli do gabinetu i Groves starannie zamknął drzwi. Nic szczególnego. Sprawdziłem dokumenty przesłane z Anglii. Jest czysty, żadnych podejrzeń, żadnych kontaktów z komunistami. Pasch położył na biurku teczkę opatrzoną tylko numerem. Przejrzę to. A co z Opim? Groves pytał o Roberta Oppenheimera. Dyrektor laboratorium w Los Alamos, gdzie powstała bomba atomowa, miał bardzo zaszargane konto. Kontrwywiad znał jego lewicowe sympatie, finansowe wspieranie partii komunistycznych w latach 30. oraz niepokojący władze bezpieczeństwa romans z Jean Tatlock, żarliwą komunistką. Co prawda Oppenheimer po ślubie z Katarzyną Pinning w listopadzie 40 roku zerwał wszelkie stosunki z Jean i jej przyjaciółmi, ale w połowie roku 43 agenci kontrwywiadu znów zameldowali o jego spotkaniach z Jean. Z tego powodu w lipcu nie zatwierdzono kandydatury wybitnego fizyka na stanowisko dyrektora laboratoriów Los Alamos. Groves wezwał Oppenheimera, który podczas burzliwej rozmowy stwierdził, że całkowicie zerwał z komunistami. Generał uwierzył mu i 20 lipca wysłał do Waszyngtonu telegram. Proszę o niezwłoczne wyrażenie zgody na zatrudnienie J. Roberta Oppenheimera bez względu na informacje, jakie posiadacie. Jest on absolutnie niezbędny dla realizacji projektu. Podpisano L.R. Groves, generał brygady. To posunięcie zjednało generałowi wdzięczność naukowca, dla którego kierowanie zespołem ludzi tworzących nową broń było wyzwaniem życiowym. Jednakże pracownicy kontrwywiadu nie uwierzyli w pełną lojalność Oppenheimera. Groves otworzył teczkę Fuksa i dokładnie przestudiował wszystkie dokumenty. W Wielkiej Brytanii Fuksem zajmował się Henry Arnolf, były oficer RAF-u, działający w wywiadzie od I wojny światowej. Od 1939 roku dowodził specjalnym wydziałem śledczym brytyjskich sił powietrznych. Groves współpracował z nim wielokrotnie i miał bardzo wysokie mniemanie o fachowości Anglika. Gdy więc zobaczył jego nazwisko pod raportem na temat Fuksa, zamknął teczkę i schował do szafy pancernej. Doktor Klaus Fuchs został przyjęty do najtajniejszego miejsca na świecie i uzyskał dostęp do największych tajemnic. Kanadyjski łącznik. Ciemnozielona Dakota z radzieckimi gwiazdami na skrzydłach i kadłubie wylądowała na trawie lotniska wojskowego pod Ottawą. Zatoczyła szeroki łuk wokół baraku dowództwa i potoczyła się na miejsce, które wskazywał żołnierz kierujący ruchem. Z baraku wyszli dwaj mężczyźni i ruszyli w stronę samolotu. Jeden z nich był ubrany w ciemnoszary garnitur i niósł przerzucony przez rękę czarny płaszcz. Drugi zaś miał na sobie mundur armii kanadyjskiej. Z Dakoty zszedł po drabince umundurowany oficer. Był to Nikolaj Zabotin, nowy pracownik ambasady radzieckiej. Witamy, towarzyszu Zabotin, na gościnnej kanadyjskiej ziemi. Mężczyzna w garniturze wyciągnął rękę na powitanie. Jestem Kudryacow, pierwszy sekretarz ambasady, a to przedstawiciel kanadyjskiego ministerstwa, pułkownik Thomas. Kanadyjczyk wypowiedział parę słów na powitanie, zaprosił nowo przybyłego attaché na przyjęcie wydawane z okazji jego przybycia i szybko oddalił się w stronę samochodu. A małżonka gdzie? Zapytał Kudryacow, gdy zostali sami. Przyleci później. Wspólne podróżowanie w czasie wojny nie jest bezpieczne. Moglibyśmy osierocić dzieci. Załoga samolotu wyładowała walizki, które szybko przerzucono do bagażnika wielkiego czarnego Bika. Gdy tylko Rosjanie zajęli miejsca na tylnym siedzeniu, Kudryacow uruchomił mechanizm podnoszący szybę, która oddzieliła kierowcę od pasażerów. Zabotin spojrzał zdumiony. — Czyżby kierowca nie był zaufanym towarzyszem? — spytał. — Jest. Wołodia walczył przeciwko białym w wojnie domowej, ale ostrożność nigdy nie zaszkodzi, zwłaszcza na wrogim terenie. — Przywieźliście dla mnie materiały z centrali? — Tak. Zabotin otworzył teczkę, którą dotychczas trzymał pod pachą i wydobył z niej zalakowaną kopertę. Znajdziecie tam rozkaz przekazania mi waszych dotychczasowych obowiązków. Wiem. Kudryacow skinął głową. Informowano mnie. Ale jesteście zapewne zmęczeni i musicie trochę odpocząć po podróży. Będziemy mieli czas na omówienie wszystkiego. Zabotin spojrzał przez okno. Wjeżdżali na przedmieścia Ottawy. Rosjanie wprowadzili swoich szpiegów do Kanady już w roku 1924. Trzy lata później na czele powstającej siatki szpiegowskiej stanął Sam Carr, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Szmil Kogan. Był to 21-letni Żyd urodzony na Ukrainie. Tuż po wybuchu I wojny wyemigrował z rodzicami do Kanady. W 1929 roku wyjechał do Moskwy na studia w Instytucie Lenina, a przy okazji przeszedł przeszkolenie w ośrodku szpiegowskim. Po powrocie do Toronto zajął się zakładaniem nielegalnych komórek partii komunistycznej i werbowaniem szpiegów. W 1930 roku w Moskwie przeszkolono innego kanadyjskiego komunistę, Freda Roza, z pochodzenia Polaka, o prawdziwym nazwisku Rosenberg. Urodził się pod Lublinem, a do Kanady przybył tuż po I wojnie. On też przystąpił do zakładania siatki szpiegowskiej, która miała funkcjonować niezależnie od siatki Kara. Zalegalizowanie partii komunistycznej ułatwiło im obu zadanie. Jednakże w roku 1939, gdy wybuchła wojna, władze kanadyjskie przystąpiły do energicznego tropienia szpiegów i Carr oraz Rose musieli zejść do podziemia, co praktycznie sparaliżowało ich działalność. Powstała wszakże nowa szansa na rozbudowę sieci szpiegowskiej. W 1942 roku Związek Radziecki i Kanada nawiązały stosunki dyplomatyczne i w Ottawie założono ambasadę, a w innych miastach placówki konsularne i handlowe. Radziecki wywiad wojskowy GRU przysłał do Montrealu majora Sokołowa, który rozpoczął pracę w biurze radcy handlowego, a NKWD wysłało do Ottawy Siergieja Kudryacewa na pierwszego sekretarza ambasady. Zadaniem tej dwójki było stworzenie siatki. W tym samym czasie Carr i Rose, zapewne na rozkaz Moskwy, zgłosili się na policję, zapewniając, że chcą walczyć przeciwko Hitlerowi i nie mają zamiaru kontynuować działalności politycznej. W październiku 1942 roku zostali zwolnieni z aresztu i przystąpili do aktywnej pracy szpiegowskiej. Stali się najcenniejszymi pomocnikami Sokołowa i Kudryacewa, przekazując im swe kontakty i werbując nowych współpracowników. Jednakże nie udawało im się odnieść większych sukcesów. Beria uznał więc, że należy posłać do Kanady bardziej energicznego, agenta. I tak w czerwcu 1943 roku na lotnisku w Ottawie wylądował pułkownik Zabotin. Wypoczęliście? Kudryjacew podniósł się zza biurka na widok Zabotina, który wszedł do jego gabinetu. No, nie bardzo. Pułkownik miał zaczerwienione oczy i widać było, że nie czuje się najlepiej. Podróż nie przebiegała spokojnie i dokucza mi też zmiana czasu. Nigdy w życiu nie jadłem śniadania w środku nocy. Usiedli przy okrągłym stoliku pod ścianą, na której wisiał ogromnych rozmiarów obraz przedstawiający strajk robotników w Sankt Petersburgu. No, ale nie czas na odpoczynek, mówił dalej Zabotin, rozglądając się z zaciekawieniem po gabinecie. Tutaj pracujecie? Tak, Kudryjacew skinął głową. Możemy tu spokojnie porozmawiać. Tak sądzicie? Zabotin patrzył na szeroko rozsunięte zasłony w oknie i na drzwi nieobite dźwiękoszczelną masą. Możecie się nie obawiać. Kudryjacew podążył za jego wzrokiem. Za oknem jest ogród, a pod drzwiami nikt nie podsłuchuje. Centrale interesują szczególnie badania nad atomem. Zabotin dość nieoczekiwanie zmienił temat. No, badania takie prowadzone są w laboratoriach w Montrealu i w Chalk River. Niestety nie udało nam się dotrzeć do tych ośrodków. To już będzie wasze zadanie, odpowiedział Kudryjacow z ledwo dostrzegalnym uśmiechem. Zabotin zabrał się do pracy z ogromną energią. W lewym skrzydle budynku ambasady przy Charlotte Street numer 285 założył swoją kwaterę główną, którą od reszty pomieszczeń odgradzały podwójne stalowe drzwi, a wszystkie okna zostały zakratowane. Nikt z zewnątrz nie mógłby dostać się do tajnych pokoi pułkownika. Rozmyślając nad jak najszybszą rozbudową siatki szpiegowskiej, wpadł na pomysł, że najlepiej będzie rekrutować mieszkańców Kanady, imigrantów z Rosji lub Związku Radzieckiego, którzy nie otrzymali jeszcze obywatelstwa kanadyjskiego. Ci ludzie pozostawili w kraju rodzinnym krewnych i łatwo było zmusić ich do współpracy groźbą represji wobec bliskich. Zabotin kazał zamieścić w prasie kanadyjskiej ogłoszenia, że obywatele pochodzenia rosyjskiego, ukraińskiego lub białoruskiego powinni zgłaszać się do ambasady i zarejestrować w wydziale konsularnym. Ci, którzy odpowiedzieli na apel, stali się radzieckimi szpiegami. Alek informuje. Późnym popołudniem w kwietniu 1945 roku do gabinetu Zabotina wszedł młody szyfrant Igor Guzienko. Pilna wiadomość z Moskwy, towarzyszu pułkowniku. Położył na biurku kartkę. Chodzi o Aleka. Zabotin przebiegł wzrokiem treść depeszy.